Bracia i siostry, bardzo się cieszę, że tak gorąco przywitaliście naszego Pana Jezusa Chrystusa, że cenicie Jego wspaniałą miłość. Ponieważ ja ją sam bardzo mocno kiedyś przeżyłem, kiedy miałem lat 17. Dlatego te wspomnienia i kiedy zobaczyłem tą młodzież, która tu wyszła do przodu i te wszystkie rzeczy, które właśnie dzieją, bardzo mocno mnie poruszają. Szczerze powiem, że bardzo pragnąłem być w waszym zborze. Bardzo pragnąłem widzieć brata Chydzika, którego bardzo osobiście kocham. Był raz tylko w Świnoujściu. Bracie, zapraszam cię ponownie. Mam taką malutką izdebkę. Jak będziesz zmęczony pracą pańską na niwie Bożej, przyjedź, odpocznij. Oprócz tego chciałbym przekazać wam gorące pozdrowienia od Krajowej Konferencji Gedeonitów, która odbyła się w Żywcu, a także samo gorące pozdrowienia od mojego zboru w Świnoujściu, na pewno nie jeden z was tam był, a także samo osobiste pozdrowienia od mojej małżonki, bracie, znowuż dla ciebie, dla twojej małżonki. Proszę wybaczyć, że taki wielki ciężar na was rzucam, ale nie znając was, kocham was. Umiłowani, Bóg poruszył kiedyś moje serce bardzo mocno. I w związku z tym, kiedy przyszedł czas wypełnienia się Bożego posłannictwa w stosunku i do mnie, a tak bardzo pragnąłem czynić wolę Bożą w różnych sytuacjach, Bóg w ostatnich latach, kiedy już mam jakiś tam swój wiek, w szczególny sposób powołuje mnie do tej pracy. Od 4 lat jestem prezydentem obozu Gedeonitów i bardzo nieśmiało ruszałem do tej pracy, tak jakby po omacku. I kiedy prosiłem Boga, aby dał mi dobre zrozumienie Jego woli, jak to wykonywać, Bóg powiedział: siej. Panie, jak? Siej. I to jest właśnie w ostatnim okresie czasu takim mottem mojego życia. Ewangelia Mateusza, 13 rozdział i wiersz 3 pisze tak: i mówił do nich wiele w podobieństwach i rzekł: oto wyszedł siewca, aby siać. I znamy, nie będę mówił egzegezy tego urywka Słowa Bożego, ale wiemy, co to znaczy w naszym życiu. Jezus mówi: idź siej. I takie ziarno pada na dobrą i złą glebę, na dobrego i złego człowieka, na twardy i skalisty charakter. Głupi to siewca, który rzuca ziarno na skałę, gdzie wiadomo, że tam nie porośnie. Głupi to siewca, który rzuca ziarno między ciernie, bo wiemy, że tam nie porośnie. Ale Bóg wie, co robi. Bóg nie mówi o glebie, mówi o człowieku. Bóg daje szansę każdemu człowiekowi. A może. I do tego wszystkiego Pan Jezus powiedział, kiedy kończył swoją działalność: idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody. Idźcie tedy. Szedłem ze strachem. I wielu z nas to samo czyni. Idziemy, jako Gedeonici, do różnych miejsc. Do szkół, do więzień, do szpitali, w podróży, w pociągach, w różnych miejscach, nawet na pocztę, nawet do banku. Znamy te miejsca, mamy brata, który na pewno wam też o tym powiedział. Idźcie. I kiedyś, kiedy pytałem się mojego Pana, w jaki sposób to mam dokładnie czynić, jako ten raczkujący Gedeonita, zamknąłem oczy, modląc się, a Pan: siej. I zobaczyłem wszystko na niebiesko. Dlaczego na niebiesko? Bo te testamenty, które Gedeonici rozdają, są w kolorze niebieskim. Chwała Panu, w kolorze nieba. Wspaniałe. I bardzo często ten rolnik, który wychodzi, a właśnie w tej Biblii jest taki obrazek tutaj, siewcy, który idzie i sieje. Bardzo często wykonujemy to samotnie. bardzo często, rzadko kiedy w dwóch, bo czas jest bardzo różny. Wykorzystujemy ten czas, jak się daje. I siejemy w ciszy, nie dyskutujemy, rozkładamy to słowo. Nieraz są przeciwności różnego typu, ale umiłowanie naszej ojczyzny, umiłowanie naszej ziemi, tak jak kiedy się nad tym zastanawiałem, umiłowanie tych rolników, tych chłopów z lektury znanej nam, chłopi, którzy widzieli tylko tą ziemię i w odpowiednim czasie siali i oczekiwali plonu. A ta ziemia bardzo często rodziła im z bólem, a oni zbierali ten plon, z tego żyli. Umiłowani, my też idziemy. Wiele razy to słowo jest szkalowane, wiele razy wyrzucane gdzieś, wiele razy deptane, ale Słowo Boże mówi idź. Jesteśmy nieraz niezrozumieni przez naszych braci i siostry nasze. Po co to siejesz? Po co to roznosisz, kiedy i tak to zniszczą? A Pan jest głupcem, kiedy powiedział, że czworaka rola była? On siał i kazał to robić nam. Idźcie tedy i siejcie. Umiłowani, jest to ciężka praca, ale jest to błogosławiona praca. Ja się cieszę, że jeden sieje, a drugi podlewa. Ja się cieszę, że są tacy, którzy u was podlewają. Widzimy już te roślinki rosnące. Jest to wspaniałe. Umiłowani, na terenie naszego kraju jest 43 obozy. I jest, nie powiem ilu gedeonitów, bo jest ich za mało. Apeluję i do was. Jeśli ktoś ma pragnienie, a ma predyspozycję, brat zna warunki, bardzo proszę, przyłączcie się. Nasz kraj potrzebuje tej właśnie Ewangelii. Także samo w ciszy roznoszonej, a przyjdzie drugi, będzie podlewał. Ty masz mu zanieść. On z nudów czy z kłopotów jakich zacznie czytać tę Ewangelię, a w swoim czasie Pan pójdzie, podleje to słowo. Rozdaliśmy już w przeciągu 15 lat naszej działalności około 1 000 000 egzemplarzy. Więc co 40 milionów, to ile to jest? Policzmy szybko, co który człowiek ma Ewangelię z naszych rąk. Oprócz tego mają jeszcze Ewangelię z innych rąk. Ale kraj nas jeszcze jest dalej głodny. Mamy wielki czas wolności. Możemy pod Unią Europejską, jak to się mówi, pod okazją wszelkiego rodzaju sytuacji rozdawać. Modlić się mamy o mądrość, aby tylko wykorzystać każdą okazję. A mamy dzisiaj czas, wielki czas siania na świadectwo wszystkim narodom. Czy na zbawienie? Może jednostkom, ale na świadectwo. Mamy być w ten sposób także samo wonnością Chrystusową, światłością świata, solą ziemi. Do tego powołał wszystkich nas Pan. Gedeonitów właśnie w taki prosty sposób. Idź i roznoś po cichu. Idź i daj. Potrzebujemy waszej modlitwy. Potrzebujemy waszego duchowego wsparcia i fizycznego wsparcia tej ręki, tej głowy, tych nóg, o jak piękne nogi pisze. Umiłowani, dlatego też tęskniąc za tym, aby być u was, Bóg spełnił moje marzenie. Nie wierzyłem w to, może jestem trochę niedowiarkiem, że tak się stanie. Ale wczoraj złożył mi ofertę brat, który miał u was tu być. Serce moje do góry podskoczyło. I cieszę się, bo Bóg spełnił marzenie moje. I cieszę się, że spełnia inne moje marzenia, że mogę jemu służyć. I przyjdzie czas, kiedy będę podlewał. Jeśli mam czas roznoszenia, będę roznosił. Jeśli mam czas głoszenia, będę głosił. Bóg daje możliwości różne. Nie dzisiaj mam czas na to. Mam dane tylko 10 minut. Pół minuty jeszcze powiem wam, że Jezus was kocha. A ja was kocham za to, że Jezus was kocha. A cieszę się, że się kochacie nawzajem. Niech nam Pan błogosławi. Amen.
Włączam się do apelu brata Henryka. Jeśli ktoś z nas czułby powołanie do siania w formie roznoszenia Ewangelii do różnych miejsc, to proszę zgłoście się do brata Kazimierza Korczyka, który jest odpowiedzialny za tę służbę w naszym zborze, a on was poinstruuje, powie, o co chodzi, wyjaśni i potem przyłóżcie swoje ręce do tej służby. Byłem w wielu hotelach na zachodzie, nie tylko na zachodzie. I gdy otwieram szufladę szafki stojącej obok łóżka, to bardzo często pierwszym, co się da zauważyć, jest właśnie Biblia Gedeonitów albo Nowy Testament Gedeonitów. Nie wiem, czy ktokolwiek z gości, czy którykolwiek z gości się nią interesuje, ale staram się zawsze ją wziąć do ręki i choćby westchnąć do Boga za tych, którzy ją tu do hotelu przynieśli. Nie wiem, czy w wszystkich bielskich hotelach już są Nowe Testamenty. Nie wiem, czy w tych miejscach, o których wspominał przed chwilą brat, są Nowe Testamenty. Możliwość zaniesienia ich jest. Chodzi tylko o to, żeby się pojawili siewcy rozsiewający owo ziarna. A więc jeśli kogoś Pan do tej służby przywołuje, nie bądźcie obojętni na Boży zew. Druga myśl, którą chciałbym, czy druga informacja, którą chciałbym przekazać, to ta, że w piątek, jak Bóg da łaskę, jak Bóg pozwoli, opuszczę was na 2 tygodnie. Lecę bowiem do Kanady, by tam usługiwać na słowiańskiej konferencji w okolicach Toronto, a potem w tamtejszych zborach, w zborze w Montrealu. Pastora tego zboru, pamiętacie, swego czasu gościliśmy w naszym zborze, brata Milewskiego, Mirosława, potem w zborze w Toronto, brata Antoniego Dąbrowskiego, być może niektórzy znacie, w jego zborze. Usługiwać będę także w zborze w London, w zborze Hamilton i w jednym, zdaje się, zborze ukraińskim, ale dokładnie dowiem się na miejscu. Jak więc widzicie, zwykle jeżdżę do zborów słowiańskich. Wynika to po pierwsze z moich obowiązków jako duszpasterza zborów polonijnych, a po drugie dlatego, że ze względu na szczupłość, na niewielkie tłumy uczęszczające do tych zborów, niewielu, nawet kaznodziejów z Polski te zbory odwiedza. Jadący z Polski też mają te ambicje, aby usługiwać w wielkich zborach, w dużych zborach. Ale nie możemy pozostawić na uboczu tych 20, o których tu ktoś przed chwilą wspominał. To też są nasi bracia i siostry. I być może oni mają więcej nawet problemów niż te tysięczniki czy wielotysięczniki. W związku z tym ja raczej do tych dużych aż tak bardzo się nie wpraszam, choć miałbym takie możliwości. Raczej wolę odwiedzić te nieodwiedzane, zapomniane, jednakże potrzebujące pomocy, wsparcia, usługi. I do tych właśnie zborów w piątek odlatuję. Proszę o modlitwę, proszę o wsparcie modlitewne, o pamięć waszą. A odpowiedzialność za zbór na ten czas, jak zwykle to robiłem, tak i tym razem to robię, poruczam bratu Bogdanowi. Chciejcie się z nim kontaktować. Jeśli by trzeba było na jakieś pytanie odpowiedzieć, jakieś rady udzielić, to ja będę, czy on będzie ze mną w kontakcie i wówczas moja rada, moja odpowiedź poprzez niego także do was dotrze. Proszę więc o wasze siostry i bracia modlitwy. A teraz już na chwilę, bo czasu mamy bardzo niewiele, przystąpmy do czytania słowa i do jego skomentowania, przynajmniej w tym zakresie czasowym, jakimi pozostaje. Otwórzcie, umiłowani, list Pawłowy do Efezjan, list apostoła Pawła do Efezjan, rozdział szósty i czytajmy wiersze od 10 do 17. Czytajmy list Pawła do Efezjan, rozdział 6, od 10 do 17 wiersza. Pisze Paweł do zboru w Efezie, a także do wszystkich zborów, w tym także do zboru Filadelfia w Bielsku Białej, następujące słowa. W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego, ostać się. Stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości i obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania Ewangelii pokoju, a przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego. Weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. Wszystkim wam i sobie także, a może zwłaszcza tym, którzy rozpoczynają swoją chrześcijańską drogę, tym, którzy przystępować będą dzisiaj do chrztu, chciałbym przypomnieć, że świat, w którym żyjemy, jest nam obcy. To nie jest nasz świat. Pan Jezus Chrystus powiedział kiedyś, że idzie, zbliża się, nadchodzi, nadciąga książę tego świata. Ale Jezus powiada, we mnie on niczego nie ma. Apostołowie jeden po drugim stwierdzają, że ten świat jest położony w złem. Że wszystko, co na tym świecie, to pożądliwość, to pożądliwość oczu, ciała, pycha żywota. A więc generalnie rzecz biorąc, siostry i bracia, ten świat nie jest naszym przyjacielem. To nie jest nasze środowisko. Dziecko Boże w tym środowisku, jakim jest świat, czuje się niekomfortowo, źle. To nie jest świat, z którym moglibyśmy się utożsamiać, o którym moglibyśmy powiedzieć, to jest nasza ojczyzna. Ubiegłą niedzielę kaznodzieja wspominał o Mojżeszu. I jedną z cech tych bohaterów wiary, o których mówił 11 rozdział listu do Hebrajczyków, jedną z cech tych bohaterów wiary było to, że oni żadnej ojczyzny na tej ziemi za swoją nie uznawali. Traktowali się raczej jako pielgrzymi, poszukujący, szukający swojego miejsca, zdążający do swojego miejsca, do swojej ojczyzny. Ponieważ nie jest to nasze siedlisko, ponieważ nie jest to nasza ojczyzna, jest to wrogi świat. Świat, który wszelkimi sposobami walczy z nami, usiłuje wciągnąć nas w swoje matactwa, który usiłuje zainteresować nas sobą. Musimy być bardzo ostrożni, aby nie pójść na lep tego świata. Aby się nie dać sprowokować, aby nie pójść za którymś jego wezwaniem, nie pójść na jego zew. Bo świat jest wrogo do nas ustosunkowany. Filozofia tego świata jest absolutnie przeciwna Bogu. Jest absolutnie przeciwna prawom Bożym. Zauważcie, że praktycznie rzecz biorąc, to, co Bóg zawarł w swym słowie, jest przez ten świat ośmieszane, krytykowane, wypaczane. Choćby coś tak bardzo intymnego, coś tak bardzo ważnego, coś, co podstawowi, co stanowi o bycie, jak małżeństwo. Zauważcie, Boże postanowienie jest absolutnie inne niż preferuje świat, niż wprowadza świat. Bóg wyraźnie postanowił, że małżeństwo to małżeństwo mężczyzny i kobiety, to więź, to wspólnota mężczyzny i kobiety. A zauważcie, świat zaczyna preferować coraz to większe wypaczenia w tym względzie. I w końcu, i wkrótce dojdzie do tego, że świat będzie się naśmiewał z tych biblijnych, bożych małżeństw. Zwróćcie uwagę. Niedawno jeden człowiek zapytał mnie, czy rzeczywiście było tak, że przez 40 lat mojego małżeństwa byłem wierny jednej kobiecie. Odpowiedziałem tak i popatrzyłem ze zdziwieniem na niego. On popatrzył na mnie jak na oszołoma i powiedział, jak ty mogłeś wytrzymać tylko z jedną kobietą. A więc stajemy się pośmiewiskiem. Stajemy się przedmiotem kpiny, drwin, jeśli zachowujemy pryncypia, podstawy, fundamenty Biblii. A to się wszystko dzieje, dlatego że mieszkamy w obcym, nienawistnym, źle do nas ustosunkowanym kraju, świecie. Dlatego zdumienie może budzić fakt, że niektórzy chrześcijanie chcą się bratać z tym światem. Czują się w tym świecie jak przysłowiowa ryba w wodzie. Czują się w nim dobrze. Że ten świat sprawia im tak wiele satysfakcji, że ten świat jest pociągający. To znaczy, że coś w duchowych realiach takiego człowieka nie jest tak, jak być powinno. Bo prawdziwie wierzący człowiek ma się źle w tym świecie. I jego tęsknoty, jego marzenia wychodzą raczej poza ten świat, do ojczyzny, która jest mu przypisana, do naszej górnej ojczyzny. I będąc w tym świecie, musimy też, bracia i siostry, być świadomi drugiej prawdy, że władca tego świata traktuje nas jako persony non grata, a więc persony, osoby niepotrzebne, osoby niechciane na tym świecie, że traktuje nas jako swoich wrogów. W związku z tym nie dziwmy się, jeśli raz po raz spotykamy się ze sprzeciwem, spotykamy się z odrzuceniem, z niezrozumieniem, z wyśmianiem. To dowodzi, że nie pasujemy do filozofii tego świata, nie pasujemy do tego świata, że jesteśmy mu obcy, a on, ten świat, jest nam obcy. I wróg robi wszystko, aby pozbawić nas pokoju, radości. Wróg robi wszystko, wszak to jest jego miejsce. My jesteśmy tu niejako, w cudzysłowie, intruzami. Jedną z jego metod jest posyłanie, jak powiada 16 wiersz, w naszą stronę ognistych pocisków. A więc ten, który rezyduje gdzieś na powietrzu, jak mówi apostoł, ten, który rozbudował swoje władze duchowe, władze ciemności, trudni się tym, aby wierzących wycelowywać. A chcę powiedzieć, że jest on doskonałym snajperem. Wycelowywać swoje ogniste strzały. I problem sprowadza się bardzo często do tego, że atakuje akurat wtedy, gdy my się tego najmniej spodziewamy. Kiedy nie jesteśmy często na to przygotowani. Nie spodziewamy się ataku akurat z tej strony. A właśnie wiedząc o tym, wróg z tej właśnie strony, której się nie spodziewamy ataku, atakuje. A jego strzały, chcę powiedzieć siostry i bracia, to nie są strzały zawierające jakieś ukojające lekarstwa. To są strzały pełne trucizny. To są zatrute strzały. I jeśli taka strzała utkwi w naszych myślach, potrafi zatruć całe nasze życie. Cały dzień, cały tydzień, cały miesiąc, a może nawet całe życie. I jedną, żeby skrócić, z najbardziej śmiercionośnych strzał szatana, jaką się posługuje wobec wierzących osób, wobec większości, nie chcę powiedzieć, że wobec wszystkich, ale wobec większości wierzących ludzi, jedną z najbardziej śmiercionośnych strzał jest strzała powodująca niską samoocenę. A więc negatywną samoocenę. Jest to perfidna broń. Jest to perfidna strzała. Diabeł szuka zawsze sposobu, okazji, aby nam udowodnić, jak mało jesteśmy warci. Chcę, abyśmy w związku z tym ustawicznie żyli w poczuciu drugorzędności, strachu i poniżenia. I czasem w tym pomagają mu ludzie, czasem w sposób bezpośredni to robi. Czasem, no niestety, i rodzice mu w tym dopomagają, wmawiając swoim dzieciom, jak niską stanowią wartość. Czasem ktoś jeszcze inny, nauczyciele niekiedy, nieświadomie się do tego przyczyniają. A nawet, o zgrozo, ostatnio gdzieś w internecie wyczytałem, że katecheci nauczający, uczący na lekcjach katechezy uczniom także udowadniają, że są i mają ośle uszy. I tak dalej, i tak dalej. A więc diabeł poszukuje różnych sposobów, aby wstrzyknąć nam, aby wbić w nasze serce przekonanie o naszej niskiej pozycji, o naszej niskiej samoocenie. Tymczasem Biblia, na przekór tym wszystkim diabelskim zakłamaniom, powiada zupełnie coś innego. I z doświadczenia, umiłowani, chciałbym wam w takich chwilach, gdy ognista strzała zostanie wbita w wasze serce i zaczniecie rozważać nad swoją niegodziwością, roztkliwiać się nad niską oceną samego siebie, przyjmować tą niską ocenę samego siebie. Z doświadczenia wiem, mnie to przynajmniej pomaga, gdy zaczynam myśleć w takich momentach o trzech biblijnych prawdach. Nie mogę ich dzisiaj rozwinąć, ale przynajmniej bardzo pobieżnie je sobie przypomnijmy, wszak to są rzeczy podstawowe, znane. Jest to dosłownie abecadło przecież chrześcijańskie. A więc gdy diabeł usiłuje wmówić ci, że jesteś kimś, kto absolutnie do niczego się nie nadaje, kto jest niczego nie warty, kim się Bóg nigdy nie może posłużyć z różnych przyczyn, z różnych powodów, to posługuję się i radzę, abyście i wy to rozważyli, czy nie warto by się było odwołać w takich momentach do tych trzech prawd, do tego ABC. Jakich? Po pierwsze, w takich momentach przypomnij sobie, a jeśli masz odwagę, przypomnij i diabłu, rzucając mu w twarz prawdę Bożego Słowa. Przypomnij mu, że jesteś człowiekiem. A jako człowiek jesteś przez ten sam fakt istotą niezwykłą, wyjątkową. Bo to przecież w sposób wyjątkowy, szczególny, osobliwy Bóg stworzył człowieka. Abstrahuję od tego, co potem ten człowiek uczynił, pozostaje przy fakcie, że człowiek stworzony został na podobieństwo i wyobrażenie Boże. I że w żadną inną istotę, którą Bóg stworzył, nie tchnął swego ducha. Tchnął swego ducha w człowieka. W człowieka. A więc już przez sam fakt stworzenia diabeł nie ma racji, gdy przekonuje nas, że jesteśmy czymś pośrednim. Że nie ma w nas żadnej wartości. Że jesteśmy niczym. To jest wierutne kłamstwo Boże. Kłamstwo szatana. Zresztą, czego się można innego z jego ust spodziewać, skoro jest on ojcem kłamstwa? Więc wsłuchiwanie się w jego podszepty to jest wsłuchiwanie się w jego kłamstwa. Jeśli przychodzi, by udowadniać, że jesteś niczym w oczach Boga, że jesteś niczym w oczach ludzi, że jesteś w ogóle niczym, powiedz mu, a któż to został stworzony na podobieństwo i wyobrażenie Boga? Czyż nie ja? Czyż nie człowiek? Po drugie, ważną jest rzeczą w takich momentach bronić się, przypominając wrogowi, a może i sobie także, jaką cenę Bóg za każdego z nas zapłacił. Przypomnijmy naszemu oskarżycielowi akt odkupienia, którym zostaliśmy odkupieni. A to przecież tak bardzo wyraźnie, siostry i bracia, sugeruje, że Bóg, który jest mądrym Bogiem, zapłacił za nas cenę, powiedzmy to po raz tysięczny, najwyższą. Wszak powiada Piotr, nie srebrem i złotem zostaliście nabyci, ale najdroższą, najwyższą ceną, jaką jest krew Pana Jezusa Chrystusa. Po raz któryś wam chcę przypomnieć, że byle czego nie kupuje się za najwyższą wartość. Przekonałem się, że gdy płacę za coś małą cenę, to na tym tracę. To dwa razy muszę kupić. Jeśli kupisz makro wiertarkę, przepraszam, to nie propaganda. Jeśli kupisz makro przecenioną wiertarkę, to się licz z tym, że będzie to jednorazowego użycia wiertarka. Niska cena, niewielka wartość. Jeśli kupisz coś za wysoką cenę, to to ma wartość. A kupujesz za wysoką cenę dlaczego? Dlatego, że to ma wartość. Jeśli Bóg za każdego z nas zapłacił cenę najwyższą, to nie masz prawa myśleć o sobie, że jesteś do niczego. To nie masz prawa uwłaczać Bożej mądrości. Bo ktoś, kto tak myśli, to tak jakby zaprzeczał mądrości Boga. To tak jakby poniżał cenę za każdego z nas zapłaconą. Jesteś warty tyle, że cena najwyższa została za ciebie zapłacona. Nie pozwól się diabłu oskarżać. Nie pozwólmy diabłu poniżać nas. Miejmy godność wynikającą z ceny, jaka za nas każdego została zapłacona. Nie pozwólmy tkwić tej strzale w naszych sercach. I po trzecie, nie tylko rzeczą ważną jest przypominać sobie i diabłu rzucać w twarz: jestem człowiekiem, a więc istotą stworzoną na Boże podobieństwo, koroną Bożego stworzenia. Nie tylko jestem takim, jestem także nabyty, kupiony, dowartościowany przez cenę, jaka za mnie została zapłacona. Święta krew Jezusa Chrystusa, Bożego Syna. Cenniejsza, wartościowsza niż wszelkie złoto i srebro. Oto moja wartość w oczach Boga. I po trzecie, w końcu, po tych trzech prawdach uświadommy sobie, kim dzięki zasługom Chrystusa Jezusa, dzięki Jego śmierci i zmartwychwstaniu dzisiaj jesteśmy. Nie jesteśmy plewą, choć świat nas za taką uważać ma prawo, bo nie współkujemy z nimi w Jego matactwach, jak powiedziałem, w Jego wyuzdaniu, w Jego grzechu, w Jego brutalności. Ma świat prawo się z nas naśmiewać, kpić, drwić, szydzić. Ale w świetle Bożego Słowa, ze względu na cenę, jaką Chrystus za nas ofiarował, zapłacił, jesteśmy ludem nabytym. Halleluja. Jesteśmy narodem wybranym, świętym, kapłaństwem, rodem królewskim. I oto widzicie, jaka jest dysharmonia, jaka różnica. W oczach świata jesteśmy plewą, a w oczach Bożych jesteśmy wartością najwyższą. Paweł powiada, że ten, który jest w nas, Duch Święty, który zamieszkał w nas, uznał za stosowne uczynić sobie z naszych ciał swoją świątynię. Jesteś Bożą świątynią. Jesteś Bożą świątynią. Gdziekolwiek jesteś, jesteś Bożą świątynią. Jesteśmy drogimi w Jego oczach. Ale aby móc nie poddać się tym wrażym, tym wrogim strzałom ognistym, powiada Paweł, że przede wszystkim, oczywiście ważne są wszystkie elementy, których nie mam czasu dzisiaj opisywać, wszystkie elementy zbroi. Wszystkie elementy zbroi są bardzo ważne. Przypomnę, że Goliat miał tylko jedno miejsce odsłonięte i akurat Dawid trafił w to miejsce. Nie wystarczy mieć tylko tę albo tę część zbroi, bo wróg uderzy akurat w to miejsce, które jest odsłonięte. Dlatego każdego dnia, rano i wieczorem musimy pamiętać o zbroi. Ale na podsumowanie powiada Paweł: przede wszystkim, bracia i siostry, przede wszystkim, nade wszystko, weźcie tarczę wiary. Weźcie tarczę wiary, aby odpierać ogniste pociski złego. Weźcie tarczę wiary. Kiedy wiara jest biblijną wiarą? Wiara jest biblijną wiarą wtedy, gdy opiera się, gdy zasadza się na fundamencie Bożego Słowa. Wiara jest wtedy wiarą. W przeciwnym wypadku to jest religijny fanatyzm, jeśli nie mamy fundamentu, jakim jest Boże Słowo. To jest religijny fanatyzm. To nie jest wiara, to jest fanatyzm. Ale wiara opiera się na fundamencie Bożego Słowa. A zatem tarcza wiary to taka tarcza, która opiera się na Bożym Słowie. A zatem co ma być naszą tarczą w momencie, gdy ta dzisiaj wspomniana śmiercionośna strzała leci w naszym kierunku? Jestem człowiekiem stworzonym na podobieństwo i wyobrażenie Boga. Nie masz prawa. Nie masz prawa. Nie masz prawa. Dalej. Jestem kupiony, jestem odkupiony, nabyty za cenę najwyższą. Nie masz prawa. I po trzecie, jestem dzieckiem Bożym. Nie masz prawa. Tarcza, która odpiera ataki szatana. Spróbuj w godzinie doświadczenia wrócić myślami do tych trzech punktów. Spróbuj wziąć tarczę wiary i mieć ducha, którym jest Boże Słowo, by pokonywać wroga. Ja wiem, że to nie jest łatwe, ale bitwa nigdy nie jest łatwa. Bitwa to nie wylegiwanie się na plaży nadmorskiej. Bitwa to jest bitwa. Dlatego Paweł powiada o boju. Paweł nakazuje, abyśmy podejmowali bój o wiarę raz świętym podaną. Halleluja. Halleluja. Chcielibyśmy powstać do modlitwy. Halleluja. Halleluja. Nie chciałbym uchodzić w waszych oczach za jakiegoś supermana duchowego, ale muszę powiedzieć, że skoro Pan to słowo, a nie inne, skierował dzisiaj do mojego serca, to tak, przede wszystkim to słowo mnie dotyczy. To tak, przede wszystkim Pan mnie przypomina, bym pamiętał o urządzeniu, jakim jest tarcza wiary. Bym na mojej tarczy wiary miał wypisane, że jestem stworzony na podobieństwo i wyobrażenie Boga. Bym na tarczy wiary miał wypisane, że za cenę najwyższą zostałem nabyty drogą krwią Baranka Bożego Jezusa Chrystusa. I bym na tarczy miał wypisane, że jestem dzieckiem Bożym, obywatelem wiecznie trwającego Królestwa, że moje imię także jest w księgach życia zapisane. I abym tymi faktami, nie przypuszczeniami, faktami dawał odpór diabłu. Ale może w tym zgromadzeniu znalazła się choć jedna osoba, która może powiedzieć tak, od jakiegoś czasu ta zatruta strzała tkwi gdzieś w moich myślach, prowadząc mnie do poniżania, prowadzi mnie do niskiej oceny, prowadząc mnie do rezygnacji i jestem już bliski albo bliska rezygnacji. Jestem bliska poddaniu się. Jestem bliska poddaniu się. A Bóg chce dzisiaj przekonać cię, że jesteś tak wielce wartościową istotą w oczach Boga, że aż Boży Syn Jezus Chrystus przyszedł z nieba, by się za ciebie ofiarować. Nie wierz w wierutne kłamstwa szatana. Weź tarczę wiary, umocowaną, usadowioną na fundamentach Bożego Słowa i daj odpór diabłu. O, halleluja. Halleluja. Mam wewnętrzne przekonanie, że są tutaj wśród nas dzisiaj takie osoby, które w pewnym sensie nawet z pogardą patrzą na siebie same, które może nawet nienawidzą siebie samych, które, gdy myślą o sobie, są zgorzkniałe. Bóg chce dzisiaj przypomnieć ci o tarczy wiary. O, halleluja. Nie chcemy, nie chciałbym tych osób pozostawić tak oto. Po prostu chciałbym się za tobą pomodlić. Chciałbym powiedzieć, Panie, otwórz oczy temu bratu, otwórz oczy tej siostrze, aby zobaczyła, kim jest w Chrystusie Jezusie. Kim jest w twoich oczach, o potężny Stwórco nieba i ziemi. I pomóż jej wyrwać tę strzałę truciznę samopotępiania się, niskiej oceny. Panie, pomóż jej, aby zrozumiała, aby otworzyły się jej oczy, aby poznała, że jest tą osobą stworzoną przez Ciebie na podobieństwo i wyobrażenie Twoje. Że jest tą osobą, za którą Ty tak wielką cenę zapłaciłeś. I że jest tą osobą, która ma prawo wyznać, że jest dzieckiem królewskim, że jest dzieckiem Twoim, jest Twoją własnością. Halleluja. Te osoby, które mają w sobie to poczucie jakby niegodności, jakby drugorzędności, chciałbym poprosić o podniesienie do góry ręki, dłoni, żebym się mógł po prostu za tą osobą, czy za tymi osobami pomodlić. Dobrze, jeszcze ktoś, to proszę, decydujcie się szybciej. Dobrze, dziękuję. Jeśli jeszcze ktoś. Halleluja. Kochani, proszę was, zmieńcie swój sposób myślenia o sobie. Rozejrzyjcie się dookoła. My wcale nie jesteśmy lepsi. Niczym się od was nie różnimy. Jesteśmy tacy sami jak wy, a wy jesteście tacy sami jak my. Nie macie więc absolutnie podstaw. Nie macie absolutnie powodów, aby myśleć o sobie inaczej. Skoro my mamy to poczucie, że jesteśmy dziećmi Bożymi i czujemy w naszych sercach Boży pokój, to przecież wy jesteście tacy sami. Bóg was w taki sam sposób kocha, jak ukochał nas. Ta sama krew była przelana za was, jak i za nas. Co i za nas. Weźcie tarczę wiary. Uwierzcie w to. Uwierzcie w to dzisiaj. Uwierzcie w to teraz. Wyznajcie to swoimi ustami, że jesteście cennymi w oczach Boga. Wyznajcie to swoimi ustami, że jesteście dziećmi Bożymi. Powiedzcie diabłu, aby się od was oddalił, bo jesteście wdzięczni Bogu za to, że jesteście, kim jesteście. Halleluja. Panie Jezu, ja przynoszę Ci te osoby, które dzisiaj podniosły swoje dłonie ku górze. Ty je widziałeś. Ty wiesz, że one żyją w przygnębieniu. Że żyją w przekonaniu, że są gorsze niż my wszyscy. Że są mniej wartościowe niż my wszyscy. Panie, a przecież prawda jest zupełnie inna. A widzisz, że uwierzyli kłamstwom diabła. I tak na siebie patrzyły te osoby aż do tego momentu. Panie Jezu, ale teraz w imieniu Twoim chcemy się sprzeciwić oszczercy. Chcemy się sprzeciwić kłamcy, diabłu, który przychodzi po to, aby okłamywać. Panie, chcemy, aby w imieniu Twoim wróg kłamca odstąpił od ich myśli, aby odstąpił od oskarżania, od okłamywania ich. A Ciebie, dobry Duchu Święty, prosimy, ukaż im Jezusa. Pokaż im, jak wielką cenę zapłaciłeś Synu Boga Żywego za każdą z tych osób. Proszę Boże, aby Duch Święty otworzył naszym braciom i siostrom oczy, aby poznali, jak bardzo cennymi są w Twoich oczach, wszak Ty ich, o Boże, stworzyłeś, podobnie jak nas, na podobieństwo i wyobrażenie swoje. I proszę, aby Twój Boży pokój, aby Twój pokój, Boży pokój, poprzez to poznanie Boga i Ojca i Jezusa Chrystusa, wypełniał ich serca, wypełniał serca nas wszystkich. Halleluja. Halleluja. Panie Jezu, w imieniu Twoim dajemy odpór diabłu. Panie Jezu, w imieniu Twoim dajemy odpór diabłu, abyśmy choć żyjemy na jego terytorium, o Panie, nie dawali się zwodzić jego manewrom, jego matactwom, ale abyśmy nasze oczy kierowali bezustannie ku górze, ku Tobie. I aby słowo Twoje stało się mieczem, którym będziemy dawać odpór diabłu. Halleluja. Panie, pozostawiam zbór Twój w Twoich rękach i proszę o Twoją pomoc. Halleluja. Proszę pomódlcie się także za mną. Na moją posługę na kontynencie amerykańskim, tym razem w Kanadzie. Halleluja, halleluja.
O, drogi Panie, dziękujemy Ci za naszego pastora. Dziękujemy Ci, Panie, za jego serce, za to, za powołanie, którym go obdarzyłeś. Dziękuję Ci, Panie, za słowo, którym go obdarzasz, które może głosić. Głosić w Twoim imieniu, w Twojej mocy. I prosimy Cię, Panie, żebyś zechciał błogosławić go teraz. W tym wyjeździe, Panie, żeby wtedy, gdy będzie mówił do tych ludzi, którzy mieszkają poza naszym krajem, żeby mogli usłyszeć Twoje słowo, Panie, żeby słuchając go mogli usłyszeć Ciebie. Panie, wypełnij go Twoim słowem, wypełnij go Twoją mocą, wypełnij go Twoją mądrością. Obdarz go, Panie, Twoim błogosławieństwem, Twoją siłą. Wesprzyj go, Panie, w trudach podróży. O, Panie, błogosław go. Błogosław również te osoby, które będą słuchać, które będą uczestniczyć w tych spotkaniach. Błogosław te zbory, Panie, żeby mogły być mocne, żeby mogły być posilone, żeby mogły, Panie, przekazywać Twoje słowo innym ludziom. Panie, błogosław ten wyjazd pastora Michała. Niech Twój duch spoczywa na nim. Ochraniaj go, Panie, i błogosław. Halleluja, Jezus. Halleluja. Halleluja, Jezus. Halleluja, Jezus. Halleluja. Halleluja. Przez moment jeszcze bądźmy w skupieniu i oddajmy chwały Bogu. Halleluja, Jezus. Halleluja, Jezu. O, dzięki Ci. Dzięki Ci, Jezu. Dzięki Ci. Alleluja. Panie, chciałbym podziękować Ci za Twoją dobroć, za Twoje błogosławieństwo, za Twoją wspaniałość, Panie. Panie, dzięki Ci, że wtedy, gdy jesteśmy razem jako zbór, możemy w szczególny sposób doświadczać Twojej obecności. Dzięki, że dzisiaj mogliśmy doświadczać tego, że ciągle go doświadczamy, że jesteś między nami, Panie. Że mówisz do nas, Panie, i nie tylko mówisz, ale przekazujesz swoje słowo w mocy i dotykasz naszych serc i dokonujesz przemiany w naszym życiu. Panie, dzięki Ci za moc Ducha Świętego. Dzięki za Twoje posilenie. Dzięki za Twoje błogosławieństwo. Panie, teraz będziemy chcieli się rozejść do naszych domów z Twoim błogosławieństwem, posileni przez Ciebie. Panie, uwielbiamy Cię, błogosławimy Cię. Panie, w Twoje ręce powierzamy dzisiejsze popołudnie. Panie, ten czas drugiego nabożeństwa z chrztem w Ustroniu. Ojcze, powierzamy też cały ten tydzień, który jest przed nami, wszystkie sprawy, które mamy, wszystkie problemy, wszystkie troski. Panie, dzięki Ci, że w Tobie one przestają być troskami, bo Ty się troszczysz, Ty rozwiązujesz. Panie, uwielbiamy Cię, błogosławimy Cię, wywyższamy Cię, Panie. Halleluja, Jezus. Amen. Amen. Amen.